tunel to jest bardzo, powiedziałbym, ważny wątek spinający całą tę opowieść. Ile tu mamy fantazji, a ile mamy prawdy? Ponieważ pierwszy gotowy tunel wybudowano w październiku 1961 roku.
Tak.
I rzeczywiście budowa tego tunelu była finansowana przez amerykańską telewizję NBC. Ty wykorzystujesz poniekąd prawdziwe informacje, ale przetwarzasz je na swój sposób.
Rzeczywiście tak jest, ale akurat z tym tunelem, tym pierwszym tunelem, bo mówisz o tunelu 29 budowanym przez studentów włoskich i niemieckich, który był takim wielkim sukcesem, bo udało się wtedy rzeczywiście przeszmuglować tyle osób tym tunelem. Wbrew pozorom nie ma ten tunel zbyt wiele wspólnego. Wątek, który przejęłam, to jest właśnie to NBC, które finansowało ten tunel, bo chciało sfilmować i zrobić z tego film.
Mieć
i,
prawa do,
i, tak,
do,
mieć prawa
do zdjęć.
I mieć prawa i do pokazać. Zdjęć i pokazać. To była oczywiście sensacja, to było coś niesamowitego. To mi się bardzo spodobało i stwierdziłam, że to warto wykorzystać. Natomiast historia tego tunelu opiera się na historii zupełnie innego tunelu, tak zwanego tunelu zdradzonego. Też w latach 60. budowany był tunel, również o tej długości i dokładnie przebiegał tak jak ten mój tunel w tej książce. Gdyby przez ten tunel udało się przeprowadzić te wszystkie osoby, ten wszedłby właśnie w pamięć i byłby takim tym właśnie najważniejszym tunelem w podzielonym Berlinie. Ale ten tunel oczywiście był zdradzony, jakżeby inaczej. Tutaj w Stasi działało i niewielu później takim akcjom, niewiele tych akcji skończyło się pozytywnie budowania tunelu. To się właśnie opiera na tym zdradzonym tunelu, zatopionym tunelu. Także wszelkie informacje, że ta ziemia była taka, a nie inna, że budowano to tak, a nie inaczej, że sztolnie znajdowały się na tym poziomie, to są informacje zasięgnięte i tak jakby na podstawie tego tunelu wszystko powstało. Ale ja ten tunel przyniosłam oczywiście już w lata 80., gdzie już żadnych tuneli nie budowano. Także tu już jest fantazja.
Zdaje się, że ostatni w 80?
Tak.
W 80
to
albo w 81 jeszcze ktoś się pokusił.
Pokusił, ale to też wtedy były po prostu możliwości. Rzeczywiście można już było składać papiery i była duża szansa, że można legalnie, czy tam powiedzmy za opłaceniem, przedostać się do Niemiec, wyjechać legalnie.
No i niestety mamy teraz problem, bo jak powiemy coś więcej na temat tego tunelu, to zdradzimy puentę książki. Ale jest bardzo interesująca rzecz. Skoro pojawiła się Stasi już w naszej rozmowie, tydzień temu był festiwal Dokumentart europejskich filmów dokumentalnych i pojawił się właśnie taki dokument a propos Stasi i ludzi prześladowanych. Obraz był taki, że agenci Stasi do dziś nie mają sobie nic do zarzucenia. Twierdzą, że wykonywali tylko to, co mieli wykonywać, że wcale to nie było takie złe. I to oni mają status pokrzywdzonych, w cudzysłowie, dziś.
No, po 20 latach można cuda opowiadać.
Tak, niż te osoby rzeczywiście prześladowane, te, które przeżyły piekło. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Bo to jest
dokładnie
bardzo
tak,
interesująca sprawa.
To jest właśnie to, co spowodowało, że ta książka jest jednak dość upolityczniona, prawda? Że tutaj można odczytać jakiś mój
pogląd na sprawę.
Tak, pogląd na sprawę. Pogląd na sprawę jest taki, że oczywiście obserwujemy właśnie w tej chwili taką sytuację, że ofiara spotyka oprawcę, oprawca spotyka ofiarę i tutaj się te role jakoś wymieniają.
Nie wiadomo, kto jest kim.
Nie wiadomo, kto jest kim, ale wiadomo, kto jest kim. Nie można zapomnieć i trzeba zawsze przypominać, co jest czarne, a co jest białe. Te programy w telewizji i tych wiele, wiele dyskusji, które się w tej chwili w Niemczech toczą, powodują, że takie książki będą powstawać i że takie książki często będą pisać właśnie nie sami ludzie w NRD, czy w byłej NRD. To może będą wytykać takie osoby jak ja, które mają troszeczkę jednak większy do tego dystans. W tej chwili w Niemczech powstaje mnóstwo książek, które są nagradzane, które opowiadają jakieś sagi rodzinne, jakieś cudowne wspomnienia. Przeważnie są to pisarze z NRD, którzy mają tyle do powiedzenia przez tą swoją zatraconą tożsamość. Natomiast rzadko kiedy pojawia się ten aspekt, posłuchajcie, co tu się dzieje? Co to są za programy? Jak może być tak, że spotykają się byli oficerowie Stasi i oni naprawdę opowiadają nam, no ja nie miałem wyjścia. Ja nie miałam wyjścia, musiałam to zrobić. A naprzeciwko siedzi człowiek, który jest przetrącony, jeździ na wózku inwalidzkim, mówi, no, jak musiałeś to zrobić? Ja nie mam rodziny, dzisiaj jestem chory, jestem człowiekiem, który nie funkcjonuje przez to właśnie, co zrobiłeś. Czy musiałeś? No oczywiście, że to są takie bardzo trudne pytania. No oczywiście, że oni musieli dla kogoś pracować i tak dalej, ale czy musieli wybierać właśnie taki zawód? W Niemczech w ogóle mamy coś takiego, że często zamiata się wszystko pod dywan. Czy to jest historia II wojny światowej? Musimy sobie to w ogóle jako Polacy uświadomić, że ludzie mi mówili o swoich dziadkach, jak oni mieli o nich mówić. Mój dziadek był kim? No, kim był mój dziadek? Mój dziadek był mordercą, mój dziadek był... Wymyślili sobie na to określenie, że to wszystko byli naziści, prawda? To nie byli Niemcy, to byli naziści, no to był mój dziadek. Oczywiście, że mieliśmy w międzyczasie 68 rok, rewolty studentów i tak dalej, i tak po kolei. Niemniej jednak mamy znowuż to samo.
W Polsce byłoby nie do pomyślenia, żeby agent dawnych służb PRL-u występował w telewizji, mówiąc o tym, że wykonywał swoją pracę. Natomiast w Niemczech to jest jakby na porządku dziennym. I to z naszej perspektywy jest przerażające.
Coś jest białe, a coś jest czarne. I my w Polsce mamy bardzo jasno określone granice. To był ubek, to był taki, a nie inny człowiek, no nie ma prawa głosu, trzeba o tym mówić. Chociaż też nie chcę się w to za bardzo zagłębiać, bo to też nie jest wcale tak pięknie, prawda? Natomiast w Niemczech wszystko trzeba zagadać, wszystko trzeba przedyskutować, wszystko trzeba pokazać z różnych stron. To jest bardzo, bardzo dobre, ale czasem można się w tej dyskusji zagubić i zapomnieć, co jest naprawdę ważne.
Skoro pojawiła się ta kwestia 50-lecia postawienia muru berlińskiego, jak to wydarzenie jest komentowane teraz w Niemczech?
Czy to jest rzeczywiście chwalebna rocznica? Prawda? Czy to jest coś takiego, że będziemy o tym bardzo dużo mówić i wiwatować powstanie
muru?
Ale
w kontekście pamięci jest pewnie ważne.
W kontekście pamięci oczywiście jest ważne, ale ja mam, dobrze, że właśnie postawiłeś to pytanie, ja mam taki niedosyt. Zbyt mało mówi się jednak o ofiarach, zbyt dużo pokazuje się tych ludzi, którzy sprawili, że te ofiary w ogóle były.
Dobrze, Magdo, na koniec powrócimy już ściśle do powieści. Skoro pojawiły się postaci kobiece, to popatrzmy jeszcze na panów. Ich jest sporo, rzeczywiście stanowią większość. Poza Romanem, ślepo zakochanym, powiedziałbym, że reszta przypomina prawdziwych facetów. No. Rządnych władzy, kobiet, seksu, tak. Pozycji, pieniędzy.
Konstruowanie tych postaci sprawiło mi olbrzymią przyjemność i pisanie z męskiej perspektywy okazało się dużo prostsze niż z tej damskiej. Te postaci są tak jak mówisz, to jest zamierzone. To już nie była taka gra, jak była gra z Madzią i z Wiktorią tutaj w tej książce.
Policzyłaś w sumie, ile tych męskich postaci? Bo jest Klaus, Peter,
jest Klaus,
Franz,
Peter,
Roman,
Franz, no i nasz Förster.
80 postaci
tak,
męskich.
Tak, a w rezultacie w tej pierwszej wersji było ich chyba z 15. Wiele z tych postaci opierało się, przyznam, na moich nauczycielach ze szkoły niemieckiej. Także te chyba się znalazły w tej książce.
Leszek Szaruga zwraca uwagę na koronkową konstrukcję tej powieści. A skoro pojawiła się kwestia już tej narracji, czy też wykorzystywania perspektywy kobiecej, męskiej i tak dalej, miałem trochę wrażenie takiej latającej kamery, bo tam w pewnym momencie oddajesz głos w zasadzie każdemu z głównych bohaterów tej powieści.
Tak. Ja nawet się zastanawiam, czy potrafiłabym pisać inaczej. Później okazało się, że trzeba nadać tej całości jakąś taką klamrę i tą klamrą stał się Peter. I trzeba go było zupełnie inaczej napisać, tak jak się pisze może nawet i kryminały. Ale pierwotnym zamierzeniem było tak, żeby dać każdej z tych postaci głos. Powiedzmy, zacznijmy od postaci A. Postać A widzi świat i swoje przeżycia i miłość i śmierć w ten sposób, a postać B widzi dokładnie tę sytuację, którą opisuje postać A ze swojego punktu widzenia. No ale przychodziły postaci C, D, E, F, G i trzeba było jakoś to zrekonstruować. U mnie musi być zawsze taki rentgen postaci i w ogóle interesuje, nie ma jednej prawdy, prawda? Trzeba wszystko ze wszystkich możliwych stron obejrzeć, rozpatrzeć i być troszeczkę tolerancyjnym i pod koniec przeczytania tej książki samemu sobie wyrobić zdanie, jak naprawdę było.
Powstaje druga część tunelu. Nie będę nazywał tego tunelem 2, bo to nie będzie dobre określenie. Ale pytanie jest takie, czy ta książka ma szansę ukazać się w Niemczech? To myślę byłaby bardzo interesująca
sprawa. I mam wielką, wielką nadzieję, że tak się stanie. Wysiłki ze strony wydawnictwa i różnych osób sprzyjających tej książce, pierwszych fanów, wszystko wskazuje na to, że wszystko tak właśnie będzie.
Bo w Niemczech samą książkę można dostać, prawda?
Tak, tak. Rzeczywiście w Niemczech można dostać tę książkę. Sama byłam zdziwiona, że można ją dostać w Szwajcarii, w Austrii w międzyczasie i to niekoniecznie tylko w jakichś polskich księgarniach, ale na najróżniejszych portalach takich księgarskich. Nawet widziałam jakiś pierwszy opis po niemiecku, za głowę się złapałam, no ale dobrze.
Ale co, taki zły czy taki dobry?
No tak, taki właśnie, nie wiem, czy to było o mojej książce, tak jakby ktoś żywcem coś tłumaczył.
Ale ty funkcjonujesz w Niemczech jako polska pisarka?
Nie.
Czy niemiecka pisarka polskiego pochodzenia?
Wiesz co, jeśli mam być szczera, to ja jeszcze w ogóle chyba nie funkcjonuję w Niemczech.
To inaczej, jak wolałabyś funkcjonować w kontekście tej historii?
Jako europejska pisarka.
Po prostu?
Po prostu.
Ale wiesz, że tak się nie da.
Zobaczymy. To nie jest tylko tak, że w Niemczech pokazuje się tylko jedną stronę. W Niemczech pokazuje się wszystko. To jest demokracja w prawdziwym znaczeniu tego słowa. I o wszystkim można mówić. I jak najbardziej wydawnictwa myślę, że będą na to otwarte. No, chyba, że ja tak optymistycznie myślę. I tak.
O czym będzie kontynuacja? Bo tutaj mamy rok 2000, czyli wracasz do lat których teraz?
Ta następna część książki, ja tak mówię, że to będzie drugi tom, ale to tak niekoniecznie będzie. Będzie można go czytać niezależnie od pierwszego. Różni bohaterowie, być może dzieci albo znajomi, bracia, pań, które tutaj już wystąpiły w pierwszej części, ale nie będzie takiego przymusu, że muszę znać tę pierwszą część. Dla kogoś, kto ją zna, wspaniale, coś tam sobie znowuż będzie mu koronkowo układać, ale myślę, że znowuż będzie jakiś przypadek, znowuż coś, co denerwuje, będzie gdzieś tam wplątane i znowuż będzie obyczajowo, znowuż będzie z różnych perspektyw.
No dobrze, czekamy zatem na kontynuację. W naszym studiu była Magdalena Parys, autorka książki Tunel, wydana przez Świat Książki. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.